Więc jeszcze raz zaczynamy mówić o rzeczach, które były do tej pory nieznane w ciele Jezusa Chrystusa, szeroko pojętym ciele, natomiast wiadomo, że już w pewnych grupach chrześcijańskie one się pojawiły i one są, już się o nich mówi, u niektórych już dłużej. Jest to czas, który jest bardzo istotnym czasem. Żyjemy w czasie, kiedy musimy się szybko przygotować na wylanie mocy przyszłego wieku. I dlatego potrzebujemy wzrostu, potrzebujemy informacji, potrzebujemy ustawić się odpowiednio do tego, co ma nadejść. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy mieli uszy i oczy duchowe szeroko otwarte. Bardzo szeroko otwarte i zaczęli wprowadzać to, o czym będzie mowa w nasze życie. To jest bardzo ważne na ten czas. Ja przeczytam Mateusza 25 rozdział od wersetu pierwszego. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Mądre zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody spóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Pan Młody idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A głupie rzekły do mądrych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały mądre: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Przypowieść tą Pan Jezus dał w kontekście Jego przyjścia ponownego. Przedstawił ludzi wierzących jako dwa obozy generalnie, tak zwane mądre panny i głupie panny. I my jesteśmy w czasie przygotowania się na przyjście Pana. Bardzo intensywnego przygotowania. Zaczyna się spełniać to słowo, o którym tu jest mowa. Wiemy, że Pan nadchodzi. Znaki nam wyraźnie potwierdzają to, co się dzieje w świecie, a po znakach poznajemy. Pan nadchodzi, jest blisko. Więc kto ma oczy i uszy, widzi to. Konkretne rzeczy się dzieją wśród nas, wokół nas, na ziemi. I my wiemy, Pan nadchodzi. I teraz jest mowa tutaj bardzo wyraźnie o tym, zwróćcie uwagę, że głupie się nie przygotowywały. Natomiast mądre tak. I teraz jest mowa tak. W wersecie 7 jest napisane: wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A głupie rzekły do mądrych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Jesteśmy w czasie opatrywania lamp. Opatrywania lamp. To znaczy, by lampy zajaśniały. Pismo Święte mówi bardzo jasno: lampą jest duch człowieka, Księdze Przysłów jest tam to wymienione. I jesteśmy w czasie takim, że my wiemy, że Pan nadchodzi. Już nadchodzi. I to jest czas. Dokładnie spełnia się to teraz. Jesteśmy w tym czasie. Przygotowywania lamp. To jest bardzo ważny czas, bardzo ważny proces. Część z tych panien nie zrobi tego, tak jak należy. One nie są w miejscu. To trwa jakiś czas. To nie jest w jednym dniu, to jest jakiś czas, który teraz jest do tego, by się przygotować na wylanie mocy przyszłego wieku i być gotowym, kiedy Antychryst będzie. Kiedy on jeszcze nie będzie działał przeciwko wierzącym, tylko już będziemy wiedzieli, że jest. I już będziemy chodzić w mocach. Pełnia będzie się dokonywać w czasie, kiedy już świątynia będzie zbudowana w Izraelu i kiedy dwaj świadkowie będą działać na ziemi, my będziemy również działać, podobnie jak oni, na całym świecie, w mocach i kiedy oni zginą, zacznie się wielkie prześladowanie. Wielu będzie chrześcijan zabijanych. Ten czas do końca, do przyjścia Pana, będziemy również wykorzystywać, głosząc Ewangelię potężnie. Natomiast musimy wiedzieć o tym. Będzie grupa chrześcijan, która wtedy będzie wołać, pomóżcie nam. Będą chcieli szybko wejść w to, w czym ty będziesz. I zaraz dowiemy się, co to znaczy, to przygotowanie. Zaraz będziemy o tym mówić. Będzie to stan niesamowity, do tej pory niewidziany, ale zaprorokowany. I o tym właśnie dzisiaj mówimy. Stan człowieka na przyjście Pana. Zobaczmy inny fragment teraz. Mateusza Ewangelia, 17 rozdział. Pierwszy werset. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich i z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł, wstańcie, nie lękajcie się, gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Zwróćmy uwagę, w wersecie 2 jest napisane, tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. I pojawili się Mojżesz i Eliasz. Wszystko było w obłoku. To wydarzenie jest proroczym wydarzeniem. Mojżesz i Eliasz wzmacniają go, jeśli chodzi o jego odejście. To wydarzenie zapowiada pewną rzeczywistość, która będzie miała teraz miejsce w ciele Jezusa Chrystusa. powstanie grupa wierzących, którzy będą chodzić w takiej bliskości z Panem, że będą poruszać się w dwóch wymiarach, w wymiarze naturalnym i duchowym. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, kiedy znalazł się na tej górze, po prostu się przemienił. Pamiętacie, mieliśmy filmik o Loridito, gdzie Pan Jezus na jej oczach chciał jej pokazać coś i się przemienił. Dokładnie podobna sytuacja. Światło zaczęło rozbłyskać w nim do miejsca takiego, że już nie mogła patrzeć. Dokładnie podobna sytuacja. I ona to skomentowała. On chciał to zrobić, chciał mi pokazać swoją moc. Dokładnie macie to samo tu. Chciał pokazać moc, chciał pokazać im, co to znaczy chodzenie z Bogiem. Czym jest chodzenie z Bogiem? I pamiętajmy, Pan Jezus był tutaj człowiekiem i zostawił całą chwałę, jak mówi list do Filipian, w niebie. Był człowiekiem, nie był Bogiem. Ludzie mylą. Ludzie, patrząc na przykład na to, co się działo na górze przemienienia, myślą, że on był Bogiem, dlatego to zrobił. Nie. On to zrobił jako człowiek. I powiem dalej. On wszedł w ten wymiar. To nie przyszło na niego. On zdecydował o tym wymiarze. Oczywiście to było za przyzwoleniem Bożym, ale on się przemienił. To stało się, ponieważ nadszedł czas tej decyzji i to zrobił. Idziemy właśnie w taki czas, kiedy Kościół będzie operował w mocach przyszłego wieku. Już o tym mówimy. Mamy cztery części proroctwa proroka Sadhu Sunda Selvaraya o siedmiu rogach namaszczenia dni ostatnich. I ten temat musimy pogłębiać. W roku 2010 inny z proroków obecnego czasu, który już nie żyje, Neville Johnson, został zabrany, by spotkać się z Panem Jezusem. W duchu zabrany. I znalazł się na łódce z Panem Jezusem. I patrzy, co Pan Jezus robi. Pan Jezus miał sekstant w ręku i zaczął mierzyć położenie gwiazdy Wenus. I okazało się, że na sekstancie, to zauważył właśnie Neville, było 14 miejsc. Nie znam się na tym, jak to działa, ale to oznaczało liczbę, to ustawienie jakichś 14 jednostek. I Pan Jezus spojrzał na niego, on spojrzał na Pana Jezusa i Pan Jezus powiedział do niego, że nadchodzi czas, w którym jego lud zacznie jaśnieć, jak gwiazda w ciemności. Nadchodzi ten czas. Nabil się zorientował, że to ma być i powiedział, że to będzie właśnie za te 14 lat. Zacznie się ten proces, że Bóg zacznie powstawać w swoim ludzie. Więc zaczął szukać w piśmie słowa, które to potwierdza. W księdze Zachariasza w 14 rozdziale w siódmym wersecie jest napisane tak. Będzie to jeden, jedyny dzień. Pan tylko wie o nim. Nie będzie to dzień ani noc. Wieczorną porą będzie jasno. W nocy będzie dzień. W ciemności będzie jasność. To reprezentuje, że my będziemy świecić w ciemności. To reprezentuje, że mimo ciemności, która będzie generalnie, ty będziesz świecił i tak naprawdę stanie się dosłownie światłością tego świata. Dosłownie światłością. Nie tylko w sferze tej, że jesteś święty i chodzisz jak należy z Panem Bogiem, ale to będzie też manifestowalna obecność Boga w tobie. Też manifestowalna. Dlatego właśnie wchodzimy w ten czas. Inne miejsce jest w drugim Piotra, w drugim liście. Jest to w pierwszym rozdziale, gdzie jest napisane tak. Od wersetu 16 czytam. Albowiem nie za czyniącymi mądrymi poszedłszy, daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jako naoczni świadkowie, inaczej widzowie Jego wielkości. Werset 17. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł do wspaniałego majestatu albo wspaniałej chwały. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I werset 18. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. I jeszcze 19 werset. I mamy mocniejsze prorocze słowo. A dobrze zrobicie, kierując myśli do Niego jak do lampy, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta. Aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. A gwiazda poranna, jest mowa o Wenus. To samo, co w wizji miał właśnie Nawil. A więc mamy trwać według tego słowa i zwróćmy uwagę, to słowo odnosi się dokładnie do Góry Przemienienia. On tu wspomina Górę Przemienienia, Piotr. Pod wpływem Ducha Świętego zostało zapisane w Słowie. Ma to jeszcze oczywiście inne znaczenie, że oni generalnie mówią od Boga, że wiedzą, że to jest Syn Boży, bo Bóg potwierdził to Słowo, które było skierowane do Jezusa, ale poza tym jest drugie dno w tym proroctwie. Oni mówią, oni mają Słowo prorocze. Mocne, mocniejsze jeszcze. I mamy przy nim trwać. My, wierzący, w których już jest Chrystus. Już jest, ale mamy tak długo go trzymać się, aż gwiazda poranna zajaśnieje. Aż gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. I to jest ten czas. Gwiazda poranna ma wzejść w naszych sercach. Gwiazdą poranną jest Jezus Chrystus. Sam On. Tak mówi Słowo Boże. W Apokalipsie 22:16 jest napisane tak. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida. Gwiazda świecąca poranna. Więc kiedy Piotr mówi do wierzących, oni przecież mają Chrystusa. Mają. W nich jest. W nich jest gwiazda poranna. Dlaczego więc on mówi, aż zajaśnieje w was gwiazda poranna? Jest więcej, mówiąc krótko. I to słowo było zawsze do Kościoła skierowane, ale nadchodzi czas niesamowitego poznania. To się zaczęło. Już jest. Ono przychodzi. O tym mówimy, nie tylko my. Przychodzi po prostu poznanie. Głębokie poznanie. Bóg zacznie otwierać nam oczy duchowe. Zaczniemy wchodzić w większy wymiar poznania Boga i świata duchowego. Zaczynasz wchodzić w dwa wymiary jednocześnie. Będziesz widział. I teraz zobaczcie jeszcze jedno słowo o tym w Księdze Malachiasza. Księga Malachiasza, zależy jaką Biblię masz, to będzie 3 rozdział i werset 20 lub 4 rozdział, werset 2. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie gwiazda dzienna sprawiedliwości. W wielu Bibliach polskich jest słońce sprawiedliwości. Gwiazda dzienna sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. To jest mowa tuż przed przyjściem Pana, co się będzie działo. Malachiasz prorokuje. I jest powiedziane, że najpierw będzie proces uzdrowienia, kiedy ta gwiazda powstanie. I to dotyczy się naszego fizycznego ciała i duszy i tak dalej, czyli skierowanie się kompletnie w kierunku Boga. Ale to jest pierwsze, co się pojawi. Natomiast dalej następuje potężne wylanie mocy przyszłego wieku, gdy ta gwiazda po prostu w nas powstanie do odpowiedniego wymiaru, do odpowiedniego miejsca. Inaczej mówiąc krótko, będziemy przygotowani, by otrzymać mocę przyszłego wieku. Do tego trzeba być przygotowanym. Nie każdy w to wejdzie. Kto się nie przygotuje, nie wejdzie. To jest bardzo poważne. I druga rzecz za tym idąca, pamiętamy w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział i bodajże 5 werset, mówi, że jeżeli masz mocę przyszłego wieku, nie możesz od Pana odejść. Gdybyś wtedy odszedł, to jest koniec z tobą. Tam to jest powiedziane. Odpadasz od Pana. Nie jest ci przebaczone. Dlatego to jest poważne. To jest poważna posługa. Dlatego Bóg nas dzisiaj przygotowuje, żeby być w tym miejscu pełnego bycia w Chrystusie. Całkowitego bycia w Chrystusie. To jest ten czas. Kiedy wchodzisz w ten wymiar, możesz przełączać z jednego wymiaru na drugi. Możesz po prostu nauczyć się funkcjonować w dwóch wymiarach. Nawil mówił o tym właśnie w jednym z nauczań swoich. Po prostu naucza i mówi w pewnym momencie, no ja po prostu widzę tutaj, tu jest anioł wśród was, tam jest kilku, tutaj widzę. Cały czas i mówi tak, oni po prostu tu są, ja widzę ich. I ja mogę się wyłączyć z tego wymiaru. I on mówi, że się tego nauczył. To trzeba się nauczyć. To trzeba umieć w tych dwóch wymiarach operować. I on mówi, że to mogę zrobić. Ja decyduję o tym. Kiedy dla mnie było pewnego dnia za dużo, bo kiedy wchodzisz w ten drugi wymiar, on jest bardzo intensywny. On jest bardzo intensywny. I on mówi, dla mnie było po prostu za dużo, to się wyłączyłem. Jest pewna tajemnica w nas, która do tej pory nie była w Kościele bardzo ujawniona. Na skutek tego, że żeby wejść w ten wymiar, musisz być całkowicie z Bogiem. I niewielu dochodzi do tego. Niewielu dochodzi do tego. Mimo, że wierzymy, tak? Mamy stopnie wiary, tak? Ale jednak niewielu dochodzi, ponieważ ten świat zajmuje nas. Dlatego Słowo Boże mówi, ja przypomnę, też w Mateuszu może, o największym przykazaniu. W 22 rozdziale, 36, 37 wersecie będziemy czytać tak. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją myślą albo umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I teraz zobaczcie, miłość, o której tutaj jest mowa. Biblia mówi tak, jeżeli kochasz Boga i bliźniego, to spełniasz wszystkie księgi Pisma. To jest najwyższe, co może być. Znać miłość, wtedy w niej chodzisz. Znać miłość. I zobaczcie, co jest napisane najpierw, pierwsze przykazanie. I na tym się skupiamy. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem lub myślą. Serce to jest cały wewnętrzny człowiek. To jest ten, którego nie widzimy. To jest ten człowiek. Całą swoją duszą to jest psychę inaczej. To jest obszar decyzyjny, obszar myśli, że wiesz, że myślisz i decydujesz, obszar uczuć. I pamiętacie, nauczaliśmy w nauczaniu duchowość a cielesność o tych właśnie strukturach ludzkich. Mówiliśmy, że człowiek się składa z ducha, duszy i ciała. I omawialiśmy to bardzo dokładnie. I mówiliśmy, co, jak funkcjonuje. Tutaj wracam do tego, ponieważ w tym momencie jest to bardzo ważne. Ale jeżeli ktoś chce sobie pogłębić ten temat, może odnieść się do tamtego nauczania. Albo pójść do tego nauczania i więcej wzrosnąć. W każdym bądź razie mamy serce, tu jest wymienione, czyli kardia po grecku, później psychę, dusza i później całym swoim umysłem mamy miłować Boga, albo inaczej myślą. Jest to dianoia. Dia znaczy przez albo poprzez i nous umysł. Czyli wszystkim, co przechodzi przez twój umysł. Wszystkim, co przechodzi przez twój umysł. Gdzie on jest? Co się tam dzieje? Byśmy mogli powiedzieć ogólnie, twoje wyobrażenie. O czym myślisz? Co się pojawia inaczej w twojej głowie? Tym wszystkim masz myśleć. I największym problemem człowieka jest, kiedy czytam ten werset, jest właśnie dianoia. Twój umysł. Ponieważ wiesz, wewnętrzny człowiek, no tak, kardia, okej, wiem, rozumiem. To mój wewnętrzny człowiek, który jest duchem, który ma duszę. I mieszka w ciele, tak? Ale duch, który ma duszę. Okej, rozumiem. Mój wewnętrzny człowiek. To jest informacja, mam całym tym miłować. Ale później zaczyna się rozkładanie na czynniki pierwsze. Zostawia ducha i mówi dusza. Czyli to, co jest tak naprawdę w kardii, to teraz dusza. Duszą masz miłować. Czyli emocjami, decyzjami, ale i myślą. Tak? I teraz dochodzimy dianoia. Jeszcze szczegółowiej. Twoim wyobrażeniem, o czym myślić, gdzie twoja głowa jest. I pamiętamy w nauczaniu duchowość a cielesność, mówiliśmy o tym, że twoja dusza, w tym również myśli, są atakowane ze wszystkich stron w tym świecie. Jest ci naturalniej decydować według tego, co widzisz, naturalniej, niż według tego, co nie widzisz. A my, jako lud Boga, żyjemy według tego, co nie widzimy. Zobaczcie. I dlatego chrześcijaństwo jest niedojrzałe, ponieważ za mało wchodzi w obszar, patrzcie, oddawania swojej przestrzeni, wyobrażeń, myśli Bogu. Za mało. A tu co jest napisane? Będziesz. Całymi wyobrażeniami, wszystkim. Dlatego pewne rzeczy nie mogły się wypełnić do tej pory. Ponieważ żeśmy nie oddali w pełni swoich myśli. Myśleliśmy, nie, ale to przesada. Myśleliśmy, że moje wyobrażenia, nie, ja muszę myśleć inaczej. Ja muszę czytać to słowo, które jest napisane. Nie mogę sobie myśleć, jak chcę. To jest błąd. To znaczy, w pewnym sensie racja, bo ja nie mam myśleć tym, co mi świat daje. Nie ma na mnie to mieć wpływu. Właśnie o tym tu jest mowa. Natomiast mam myśleć tym, co pochodzi z ducha. Na nauczaniu duchowość a cielesność, o tym bardzo wyraźnie żeśmy mówili, podkreślaliśmy to. Żyjesz z ducha. Inaczej mówiąc, umysł niezbawiony, inaczej umysł, nawet chrześcijanina, uwaga, może być jeszcze niezbawiony, dlatego Jezus mówił, nawracajcie się, albo inaczej, zmieniajcie myślenie, metanoia. Zmieniajcie swój umysł, poddawajcie Bogu, wierząc w Ewangelię, wierząc w Słowo. I kiedy ty poddajesz swój umysł Bogu, czyli co znaczy poddajesz Jemu swój umysł? Chcesz mieć od Niego wrażenia. Skąd one pochodzą? Nie z tego świata. One pochodzą z ducha. Poprzez Ducha Świętego, którego masz. Czyli Duch Święty mówi do twojego ducha i ty otrzymujesz myśli od ducha. To jest chodzenie w duchu. Kierowanie się tylko i wyłącznie tym, co pochodzi od ducha twojego, ale pod przewodnictwem Ducha Świętego. To jest napisane w liście do Rzymian w 8 rozdziale i wersecie 16. Ten sam duch świadczy, to jest mowa o Duchu Świętym, świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch Święty mówi naszemu duchowi coś. Inaczej mówiąc krótko, dla osoby wierzącej to jest najważniejsze w życiu. To jest miłowanie Boga. Kiedy ty całkowicie we wszystkich sprawach bierzesz prowadzenie Ducha Bożego. On cię uczy, on cię prowadzi, on ci poświadcza prawdę, on ci daje mądrość i tak dalej, i tak dalej. Wszystko pochodzi z wewnątrz na zewnątrz. Ciebie nic nie dotyka to, co jest na zewnątrz. Dlatego w tych czasach masz pokój. Czy wojna jest, czy cokolwiek się dzieje, ciebie to nie rusza, bo ty masz zadanie, ty rozumiesz, ty żyjesz dla celów Bożych. A Bóg jest miłością, więc jeżeli dopuszcza pewne rzeczy, dlaczego? Bo chce zbawić ludzi. Czyli ty jesteś uzbawiony, okej, ale się dzieją złe rzeczy, okej. Czyli jest zadanie do wykonania. I masz pokój. I czekasz, Panie, więc co? Dlatego nasze myśli mają być poddane Bogu. Sposób myślenia ma być poddany Bogu. 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Żyjesz myślami Boga. Dlatego wielu chrześcijan nie dochodzi, nigdy nie doszło do miejsca, są różne stopnie chodzenia w Bogu, tym samym posłuszeństwa Bogu. Są różne stopnie. Ale wielu nie dochodzi i wielu, uwaga, nie dojdzie do tego miejsca takiego bycia w Bogu, ponieważ się nie zdecydują. Nie będą przygotowywać lampy. Dlaczego? No bo przecież, no rozumiesz, Panie Boże. I do Boga mówię, nie? Rozumiesz. Mówiąc krótko, nie będą tego robić. Bo mamy to, mamy tamto do zrobienia, jeszcze siamto. W związku z czym, Panie, ja rozumiem, co Ty mówisz, ale... Innymi słowy, nazywamy to po prostu niewiarą. Tylko się usprawiedliwiamy. Dlatego nie wchodzimy, nie wierzymy Bogu, nie ufamy, że On ma dla nas dobre rzeczy. I że możemy w to miejsce wejść. Uwaga, to jest bardzo ważne, że to, o czym dzisiaj mówimy, jest dla wszystkich chrześcijan. Dla wszystkich. To nie jest dla wybrańców. To jest dla wszystkich. To jest bardzo ważne. Ja to podkreślam. Wszyscy to podkreślają. Mieli słowa od Boga. To jest dla wszystkich. Niech nikt nie myśli, że jest wykluczony od tego. To jest dla wszystkich. Tak jak słowo jest dla wszystkich, ile ludzi pójdzie za tym słowem. A więc musi być przemienione myślenie, żeby w tych obszarach się poruszać. W dwóch wymiarach. Jeżeli się przygotujemy do tego, ustawimy nasze myśli na Boga, będziemy chcieli Go, zajaśnieje Chrystus. W pewnym czasie Bóg wszystko rozświetli. Będziemy przygotowani na przyjęcie mocy przyszłego wieku. Tylko ci, którzy w tym miejscu będą w całkowitym poddaniu siebie, Bogu, otrzymają mocy przyszłego wieku. To jest bardzo krótki czas. Nawin miał tą wizję w 2010 roku i było 14 lat do roku 2024. Kiedy Pan zacznie rozpalać wnętrze, gwiazda zacznie się wznosić. Poważnie. To się zacznie wtedy dziać. Jesteśmy blisko końca. Jesteśmy bardzo blisko końca. I teraz Ewangelia Jana, 21 rozdział i werset 20 i dalej. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. Lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Tajemnica. Co znaczą te słowa? Co znaczą te słowa? Zobaczcie, Jezus coś powiedział i zobaczcie, jakie to spowodowało rozważania wśród uczniów. Oni się zaczęli zastanawiać, o co chodzi w tym. Ja wierzę, że wielu z nas również te pytania miało. O co chodzi w tym? Co tu jest? Coś jest ukryte. Dlaczego Jezus mówi takim szyfrem, jak gdyby? Rozeszła się wśród braci wieść. Proszę bardzo, rozważali. Co Jezus powiedział? Co On mówi? Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Nawil spotkał Jana w niebie. i rozmawiał z nim, zapytał się, jak to było z tobą, o co tam chodzi. A Jan mu powiedział, zostałem zabrany z ziemi jak Henoch. Zniknąłem. Kiedy Jan pisze Ewangelię, on jeszcze żyje. On nie zaprzeczył temu słowu, zobaczcie, sam o sobie pisze. Napisał tak. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. Widzicie? On sam trzyma się tylko słowa. Ale że, jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ostatecznie Nabil już się dowiedział, o co chodziło. On został zabrany jak Henoch. Dlaczego to się wydarzyło? Tajemnicą jest to, co czytaliśmy wcześniej. W czasie uczty spoczywał na jego piersi, na piersi Jezusa. Kto? Jan. Jak zobaczymy, jest to napisane w 13 rozdziale i w wersecie 21 i dalej. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i oświadczył. Zaprawdę powiadam wam, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewnie, o kim mówi. I teraz werset 23. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim on mówi. Jan był bardzo blisko Jezusa. Pamiętacie Martę i Marię? Maria, która była przy. Marta pytała się Marii pewnie, co tam Jezus ci mówił. Zobaczcie. Piotr pyta się Jana. Zapytaj Jezusa. To jest intymność. To jest olej intymności w lampie. To jest znajomość Boga. Czy ty jesteś blisko Boga? Czy słyszysz Go? Czy rozmawiasz z Nim? Czy dzielisz się? Podobną rzecz mówiłem już dawno temu na nauczaniu odwieczna miłość Boga. Tam wskazywałem, że miłość Boża to nie wystarczy wiedzieć, Bóg mnie kocha. Tak, tak, bardzo mnie kocha. To nie o to chodzi. I jasne, że ważną rzeczą jest wiedzieć, że Bóg kocha, jest miłością. Zgadza się, ale to jest podstawa podstaw. Chodzi o relacje. My, którzy już z Nim chodzimy, dla nas to, że Bóg jest miłością, to jest podstawa podstaw. Byśmy nie wierzyli, gdybyśmy w to nie wierzyli. Ale dla nas jest inna droga, głębsza. Pamiętacie, w tamtym nauczaniu, albo jak ktoś nie pamięta, może sobie przypomnieć, ja wskazałem wyraźnie, że miłość Boża, poznanie miłości Bożej nakręca nas. Nakręca nas. Miłość to jest Bóg. Kiedy poznajesz Boga i zaczynasz wszystko rozumieć, rozumieć, że wszystko, co się dzieje na ziemi, jest z Jego dopustu, bo jest miłością i ma cel. Miłość coś czyni, bo ma cel. Ludzie tego nie rozumieją. Ty będziesz rozumiał wszystko, co w swoim życiu, wszystko, co w życiu innych ludzi. Wszystko ma jeden cel. Dobry cel. Chociaż wygląda czasami tragicznie. Dlatego ludzie nie rozumieją. I na tym nauczaniu odwieczna miłość Boga mówiłem o tym, że my mamy poznać miłość, zmierzać do miłości, aby ją poznać, być w niej zakorzenieni i poznać, uwaga, zresztą może wrócę, wejdę tam, trzeci rozdział listu do Efezjan, dokończę zresztą wcześniej, aby być napełniony całą pełnią. Aby być napełniony całą pełnią. Zobaczmy. W werset 17 i dalej, 3 rozdziału listu do Efezjan. By Chrystus zamieszkał przez wiarę w waszych sercach. Dlatego masz prosić Boga o wszelką łaskę, o wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Po to, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w waszych sercach, będąc w miłości zakorzenieni i mając fundament położony, abyście wraz ze wszystkimi świętymi zdołali uchwycić, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. I poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę. I na końcu, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. To jest miejsce najświętsze, gdzie nie ma czasu, nie ma przestrzeni. Jak Nawil znalazł się w miejscu najświętszym, list do Hebrajczyków mówi, żeby tam wejść, żeśmy ostatnio rozważali nawet, żeby tam wejść, musisz zostawić wszelki ciężar. No i grzech to jest oczywiste. Musisz zostawić to za sobą. W ogóle o tym nie wspominasz. Żeby w ogóle wejść do miejsca świętego, uwaga, musisz, jeszcze raz wrócę, musisz te wszystkie rzeczy z tego życia zostawić. To jest bardzo ważne, bo nie wejdziesz, mimo że droga jest otwarta, by tam wejść. To wielu chrześcijan myli. Oni mówią, to my mamy dostęp do Boga, tak jakby w Nim byli. Ale to, że jest otwarte, nie znaczy, że tam jesteś. I wielu myśli, że oni tam są. No niestety, nie. Żeby tam wejść, ty musisz mieć zupełnie inne postrzeganie. To też nauczaliśmy o modlitwie. Pokochaj modlitwę. My jako dom modlitwy, żeśmy o tym mówili, że jesteśmy świątynią Boga i żeby wejść do miejsca świętego, tam ty słyszysz Boga. To jest przestrzeń, w którym przyszłość, teraźniejszość i przeszłość łączy się w jedno. To jest miejsce objawienia niesamowitej rzeczywistości. To jest miejsce, w którym tylko usta otwierasz, Panie, co masz do powiedzenia. O tym, żeśmy mówili, nauczali. Że to jest miejsce, w którym Bóg chce nas mieć. Miejsce intymności. Wielu chrześcijan nie wchodzi tam. Czasem sporadycznie coś tam łyknął, ale nie są w tym miejscu. Mimo, że droga jest otwarta. Dlatego ja wyraźnie nauczałem, nawet na skryptach mamy. Te nauczania są. Tam wyraźnie mówię, że skoro tam mowa jest o wejściu, przybliżmy się, wejdźmy, to znaczy, że chyba może ktoś nie wchodzi albo nie wszedł. Jest gdzieś na zewnątrz, by nie było wołanie wejść. Gdyby to był stan stały, to by wszyscy mogli powiedzieć, no jesteśmy w miejscu najświętszym, po co wchodzić, skoro tam jestem? Tam Biblia mówi o wchodzeniu, o przybliżaniu się. Jest miejsce, gdzie przez miłość Boga On objawia całą pełnię swoją. To jest nasze miejsce. To jest miejsce objawienia. W tym miejscu Jan był. On dążył do tego. Zwróćmy uwagę, że wszyscy apostołowie zginęli. Jana grobu nie znaleziono. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma nic. Nie ma kompletnie żadnych informacji w chrześcijaństwie. Co się stało z Janem? Bo nie mogło być. Jan zniknął. Jan zniknął. Podobnie jak Henoch. On powiedział wyraźnie Nawilowi. Zniknąłem jak Henoch. I teraz uwaga. Stało się to samo, co z Henochem. To znaczy, że jego ciało jest przemienione. On nie ma ciała zmartwychwstałego. Ciało zmartwychwstanie dopiero będziemy mieli przy zmartwychwstaniu. I teraz mówię następne objawienie. Nawil z Sadu, wiedząc z objawienia, jest wielu świętych, których nie znamy, nie ma ich w piśmie, którzy mieli podobne przeżycie już dawno, w w przeciągu historii ludzkości. Znikali z różnych miejsc. Oni będą zaktywowani w czasach wylania mocy przyszłego wieku ponownie. Będą z nami współpracować. Przestrzeń dla nas będzie jedna z drugą połączona, naturalna i przestrzeń duchowa. To do tej pory ciało Chrystusa jako szerokie ciało światowe nie przeżyło. Wypełnienie tych słów proroczych dopiero nastąpi. Ale zobaczcie, dlatego głupie panny wtedy, dzisiaj odrzucają to wszystko, ale przyjdzie czas, kiedy część ludzi, ta tak zwana resztka, o której oni mówią, to będzie resztka, mała grupa chrześcijan. Ta grupa, ona będzie w tym miejscu, w takim miejscu objawienia. Natomiast pozostali nie. I wtedy, jak się okaże, dzisiaj oni to nazywają głupotami, tego typu nauczania. Ach, gdzie to w piśmie i tak dalej, nie? Przyjdzie czas, że oni będą wołać, kiedy zobaczą właśnie, kim jesteś. Jak na górze przemienienia. Oni powiedzą, skąd to masz? Jak to otrzymałeś? I to się zaczyna to, co jest napisane o głupich pannach. Dajcie nam trochę oliwy. Dajcie nam trochę oliwy. My też chcemy. My też chcemy tak. My też chcemy tak. To jest ten moment. Ignorowali czas, kiedy był do wzrostu. Przyjdzie czas, już będzie za późno. Teraz tak, czy wszystkie panny są niezbawione, które były głupie? Ja wrócę do tego fragmentu z Mateusza 25. W końcu nadchodzą pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiem wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. One nie czuwały. I zobaczcie, Pan Jezus mówi, ja was nie znam. Bardzo wyraźnie. Nie mają bliskości z Bogiem. Nie chodzą w miłości Boga. Nie poruszają się. Być może są literalnymi chrześcijanami, którzy nie mają bliskości. Dzisiaj nazywani chrześcijanami. Ale uwaga, są też prawdziwi chrześcijanie, którzy zaniedbują Boga. Na przykład trzecia gleba. Czy druga gleba. Czyli gleba kamienista albo ta, która posiada chwasty. Zaniedbują. I teraz ci, ta grupa, że zaniedbuje tylko, albo aż zaniedbuje, zależy jak to na to patrzy, ma jeszcze szansę, oczywiście, wołania do Pana. Ale w pewne rzeczy nie wejdą. Pewne rzeczy nie dokonają się w ich życiu. Pewne rzeczy nie będą dla nich. Będą może zbawieni. Ja podkreślam, może. Ale jedna część nie będzie zbawionymi. Dlatego, że będzie tak ciężki okres, że oni odpadną. Że oni odpadną. To jeszcze będziecie widzieć więcej informacji na ten temat. Dlatego, kiedy mowa o głupich pannach, są jakby dwa rodzaje. Jedna, która się jednak nawróci, ale druga nie. I teraz tak. Satchu miał tak samo objawienie Jana, tylko w innym okresie. Ja pamiętam, on mówił w 1984 roku. Pierwszy to był pierwszy święty, z którym on miał kontakt w niebie. To był właśnie Jan. I też, niezależnie, Nabi miał swoje objawienie, on miał swoje spotkanie z nim i dokładnie to samo uzyskał, tą samą odpowiedź, że Jan został przemieniony. Bliskość, jaką mamy z Bogiem, prowadzi do tego, że w tych czasach ci chrześcijanie, którzy będą mieli tą bliskość i otrzymają przez to mocę, oni przeżyją, dojdą do końca. Pozostali mają małe szanse na przeżycie. Większość nie przeżyje. większość nie przeżyje. Dlatego te moce są konieczne, by się przeciwstawić mocy Antychrysta. Oczywiście z drugiej strony będzie część chrześcijan, którzy będą prześladowani i męczeni. Podam wam taki przykład, żebyście to lepiej zrozumieli, co będzie się działo w tym okresie. Pierwsze zrozumienie podstawowe. My się nie boimy śmierci. Dla nas umrzeć, tak jak mówi Paweł, to jest zysk. Jesteś po drugiej stronie, w wieczności, tak? Z drugiej strony jest coś takiego, żeby zrozumieć, że Bóg pewnych rzeczy nie może dokonać na tej ziemi i o tym żeśmy już nauczali, kiedy nauczaliśmy o męczeństwie, dopóki liczba pewna męczenników świętych nie dokona się. To znaczy, że będą musieli pewni ludzie, chrześcijanie, sprawiedliwi, ponieść śmierć męczeńską, przelać krew. I Nawin miał pewną wizję swego czasu. Wyglądało to w ten sposób, że Bóg wziął go w czasy, kiedy były zdobywane miasta już dla Pana, za czasu Antychrysta. I on mówi tak, i siedziałem na koniu, na białym koniu, i była cała armia z Chrystusem. I z przodu był Chrystus. I kiedy oni byli w jakimś miejscu rejonu geograficznego, który był miejscem muzułmańskim, było to miasto muzułmańskie, przed wjazdem do tego miasta zatrzymali się. Jezus podniósł rękę, zatrzymał ich. Wszyscy się zatrzymali. I tylko powiedział, potrzeba nam męczennika. I wtedy na dole, na ziemi, on widział, zaczęli ludzie wołać. Ja chcę, ja chcę. I Pan Jezus spojrzał i wybrał pewną dziewczynę około 20 lat. I powiedział, dobrze, ty bądź tym męczennikiem. I ta dziewczyna zaczęła biec w kierunku żołnierzy, zaczęła biec, podskakując, wielbiąc Boga, radując się i chwaląc Go na całe gardło. I kiedy biegła w kierunku, że tak powiem, na lufy karabinów, oni wystrzelili do niej. Kiedy do niej wystrzelili, Nawil był w tym miejscu, jak kule leciały. I on mówi, że to było tak, jak na filmach science fiction czasami jest, czy różnego rodzaju takich akcji, że widziała tą kulę, że ona leciała bardzo powoli. I on widział, że w momencie przed samym dotknięciem jej ciała, jej duch opuścił ciało. Przed samym dotknięciem. To się zgadza z tym, co Sadu mówił również, kiedy on mówił właśnie o tych cierpieniach, tym mordowaniem chrześcijan później, że ci, którzy zostali wybrani na męczenników, ci mają taką śmierć, że zanim ich dotknie ostrze, ich duch już opuszcza ich ciało. Czyli największy problem to jest lęk przed śmiercią. Zwróćcie uwagę. Diabeł robi na tej ziemi śmierć jako coś strasznego, coś, co po prostu nie ma żadnej nadziei. Po prostu kończy się twoje tu życie. Płacz! A dla nas to jest coś odwrotnego, zwróćcie uwagę. To jest coś odwrotnego. Bycie męczennikiem powoduje, że ty wchodzisz do pewnego nieba, to jest też z objawienia, które ma pewien wysoki poziom bliskości Boga. To jest szczególne miejsce. I oni, ich ciała, zawsze tych, którzy mieli cierpienie dla Chrystusa, to nie jeden prorok już potwierdza, wiem, że Rick Joyner też o tym mówił, one świecą na wieczność. Świecą w tych miejscach, gdzie były rany zadane. Tak jak Jezusa rany świecą. One są uwiecznione na zawsze. Oni oddali za mnie życie. Bóg honoruje to bardzo po drugiej stronie. Dlatego, kto o tym wie, nie boi się śmierci. To ma największą wartość, ale nie każdy, kto będzie zabity, choćby mówi, że jest chrześcijaninem, jest męczennikiem. Uwaga. Do tego człowiek musi być wybrany przez Boga. Twoja krew musi być sprawiedliwa. Ona wtedy ma wartość. Dlatego, kiedy chodzisz z Panem i chcesz Bogu służyć całym sercem, kochasz Go, za nic masz śmierć. Rozumiemy? I w tym momencie masz to poznanie. Wrócę do tej wizji. I co się wydarzyło? Kiedy ta dziewczyna została trafiona tą kulą, znaczy jej ciało tak naprawdę, bo ona już opuściła w tym momencie ciało, bo ciało padło, tak? Ale co się wydarzyło? Wtedy Jezus podniósł rękę z powrotem. Jedziemy dalej. Ta śmierć tej dziewczyny spowodowała, że ta armia Boża wjechała do miasta jak kula ognista. A ona właśnie, ta dziewczyna, już była z nimi na koniu. Jechała z nimi. W tym momencie ona już z konia dosiadła i siedziała. W ogóle Nabil tam zobaczył swoją córkę. Nie wiem skąd, jak, co, ale widział, że dalej w tłumie była jego córka, do niego machała. Rodzinnie, że tak powiem, tą jazdę mieli, tak? Nie wiem, czy ona odeszła wcześniej, jakkolwiek on widział swoją córkę. I teraz, i kiedy oni ruszyli na to miasto, w tym momencie wyglądał to jak kula ognista. Wjechali do tego miasta i widział ludzi, którzy byli w mieście. Muzułman. Zobaczył, jak z ich oczu dosłownie łuski spadały. I zaczęli mówić, jakby się obudzili i mówili: Jezus jest Mesjaszem, prawdziwym Bogiem. I całe miasto było zbawione. Dokonała to śmierć męczennika, krew przelana. To będzie miało miejsce. To nie jest przegrana, co diabeł próbuje nam pokazać w piśmie, straszy chrześcijan, trzeba będzie umrzeć. To tak nie jest. Śmierć jest uhonorowaniem wiary, najwyższym uhonorowaniem wiary. Dlatego dla nas to jest zaszczyt, to jest bardzo ważne. To podkreśla Sadu, podkreślał Nawil. Oni mówili, to jest najwyższy zaszczyt. Bo to będzie potrzebne, czyli będzie grupa, jakby trzy grupy generalnie są ludzi w tamtym czasie wierzących. Pierwsza, która w pełnej mocy chodzi, mocy przyszłego wieku. Druga to jest ta, która umiera, tak? Można by tutaj dodać jeszcze więcej, oczywiście, bo będą miały wydarzenia jak pochwycenie miejsce, tak? Ale też będą miejsca ocalenia. W pewnych miejscach, jak pustynia, czy jakieś jaskinie, w każdym razie będą miejsca ocalenia. No i oczywiście są ta grupa chrześcijan odpadłych. Tak więc będzie się wiele działo. To będzie gorący czas. Dlatego ty musisz dzisiaj wiedzieć i być przygotowany wewnętrznie, mentalnie, we wszystkich możliwych przestrzeniach, że tak powiem, naszego wewnętrznego człowieka, no i ciała, żeby być przygotowany na Dzień Pański. Przygotowanym, bez zarzutu. Pamiętacie 1 Tesaloniczan 5:23? Być bez zarzutu. Niech duch, dusza i ciało będą przygotowane, zachowane, bez zarzutu na dzień przyjścia Pana naszego. To jest to. To też to mówi o przygotowaniu. Też to mówi. My musimy być przygotowani. To jest czas potężnego działania Kościoła. Dlatego musimy nasze umysły poddać Bogu w większym wymiarze jak do tej pory, czyli intymność z Bogiem musi być. Ty musisz chcieć nasłuchiwać Pana i nie bać się myśli. Nie bać się, kiedy masz już swoje życie poddane Bogu, kiedy myślisz o Bogu, zaczynasz swój umysł poddawać Bogu, czyli zbawiać swój umysł. On jest poddawany Bogu. Świadomie. Panie, mów do mnie. Panie, dawaj mi wyobrażenia. Dawaj mi myśli. Prowadź mnie. Wizję mi dawaj. Błędem było w wielu kościołach nauczane to, że myśl jest twoim wrogiem. Nieprawda. Jest to prawdą w jednym przypadku. Ja to też nauczami mówię. Kiedy myśli są kierowane przez ciało, no jasne, to twoje decyzje i sposób myślenia jest pod wpływem egoizmu. twojego cielesnego egoizmu. To, co chcesz, ma być. Dlatego twoje myśli są skierowane, żeby zapewnić pragnieniom twojego ciała pełne ujście. Czyli idziesz dosłownie w kierunku piekła wtedy. To jest twoja przyszłość, kiedy tak będziesz żył. Natomiast kiedy myślisz z ducha, kiedy szukasz Pana, kiedy twój kierunek jest ten, a odrzucasz myśli cielesne, to jest to właściwy kierunek. Dlatego pomieszano na pewnym etapie wzrostu w Kościele właśnie to, że ja nie mam myśleć, ja mam duchem wierzyć, oni mówią. Tylko, że tutaj niby prawidłowo, że duchem mam wierzyć. Czy myśleć duchem? Zgadza się. Ale jeżeli ty odrzucasz myśli, sposób myślenia, to jest to błąd. Dlatego twój umysł, dianoja, musi być też pełni oddany Bogu, miłujący Boga. Czyli twoje wyobrażenia, to co myślisz, nie bój się, skoro masz ducha, on będzie ci dawał wyobrażenia, które są od Boga. Będziesz miał sny od Boga. Będzie przychodziło jakby w dwóch przestrzeniach coś. W tym realnym i w tym duchowym. I będziesz myślał, he, to chyba ja. Uważaj, uważaj. To ty z Panem zaczniesz tak to nazywać. Będziesz po prostu wiedział, jak się rzeczy mają. I zaczniesz to odczytywać. Już nie będziesz się wzbraniał przed myśleniem. Tylko będziesz to dalej pomagał temu, właśnie by się w tobie rozwijało. To jest przestrzeń, która do tej pory była zablokowana przez fałszywe nauczania i przez brak pójścia głębiej z Bogiem w relacji. Dlatego Jan, który spoczywał na piersi Jezusa przy ostatniej wieczerzy, jak również Jan, o którym jest napisane, dziwne, jest napisane, ten, którego Jezus miłował. No po co? Po co to było? Właśnie ten przeżył. To jest znak proroczy. To jest znak proroczy. Czy inni byli gorsi w sensie tym, że Bóg ich nie miłował? Nie. Bóg wszystkich jednakowo miłował. Ale jak nauczaliśmy na nauczaniu odwieczna miłość Boga, ty musisz odpowiedzieć na miłość, którą Bóg ma do ciebie. To jest odpowiedź relacyjna. Miłujesz mnie? To co? To ja się kładę na twoim łonie. A nie, miłujesz mnie? Okej, fajnie, dobrze jest. To dobrze. W związku z czym jest bardzo ważne, że my relacyjnie w drugą stronę odpowiadamy. Zobaczcie, kiedy odpowiadamy na miłość, zaczynamy w niej chodzić. I kiedy my odpowiadamy, Bóg nam odpowiada. Kiedy mamy odpowiedź Boga, my odpowiadamy Jemu. Kiedy On uzyskał naszą odpowiedź, On daje nam swoją odpowiedź. Kiedy my na Jego odpowiedź znowu odpowiemy, coraz wyżej w relacji jesteśmy z Bogiem. Problem polega na tym, by wchodzić w relacje. To jest to, a nie wiedzieć o niej. To jest bardzo ważne. Dlatego jest podkreślone, to nie na darmo jest w piśmie, podkreślone o Janie. Nie na darmo, to nie jest przypadek. I on przeżył. I on zniknął. Wszyscy zginęli. To jest prorocze. To jest zapowiedź, ja mówię, to jest prorocze. Oni to też podkreślali, Sadów, Nawil, podkreślali, że żeby dojść do końca, musisz chodzić w tych mocach przyszłego wieku, musisz w nich być. Bo będzie czas, kiedy wszystko będzie niemożliwe dla normalnego człowieka, by z tego korzystać. Nie będziesz mógł się poruszać, nie będziesz mógł chodzić, kupować, nic. Będą na ciebie polować. Polować będą. Wszystkie narody, jest powiedziane, wszystkie. Dzisiaj modlimy się, prawda, o odsunięcie sądów. Amen. Ale pamiętajmy, nadejdzie czas, że Bóg zdejmie swoją rękę chroniącą. Dlaczego? Bo ludzie się nie nawrócą. I wtedy oni przeciwko nam wystąpią. Wtedy zaczną przeciwko nam walczyć, bo Bóg dopuścił to, aby ich zbawić. On dopuścił to, żeby zaczęła krew się lać męczenników. Dlaczego? Bo to nakręca przebudzenia. To nakręca zdobywanie miast. Rozumiemy? Innymi słowy, Kiedy diabeł zabija świętego, to tak jakby sobie gardło podcinał. Jakby sam samobójstwo robił. To jest to samo, co z Jezusem się dokonało. Kiedy Jezus został zabity, tak naprawdę on przegrał. Dlatego śmierć męczenników ma wielką wartość. Chcę, żebyśmy o tym pamiętali. Dlatego mówię, wchodzimy w niesamowity okres. Niedługo będzie powstawać gwiazda poranna, jaśnieć potężnie w nas. I dlatego tego typu rzeczy, jak tu trzymamy na górze przemienienia, jak będziesz bardzo blisko z Bogiem, będzie mogło się nawet w twoim życiu dokonywać. Jeszcze raz podkreślam, kto nie będzie przygotowany, by otrzymać moce przyszłego wieku, nie przygotuje swej lampy, ich nie otrzyma. To jest spójne słowo, które pada wszędzie wśród proroków. Dlatego przygotowujmy się, dlatego wołajmy do Pana, dlatego chciejmy więcej bliskości z Nim, chciejmy Go kochać. Miej czas, nie tylko modlitwy wstawienniczej, modlitwy na językach, ale staraj się non-stop myśli poddawać Bogu. Kiedy idziesz spać, myśl Bogiem. Oddaj siebie Bogu. Oddaj myśli, które będziesz miał Bogu. I jeszcze raz podkreślam, w tym wymiarze, żeby cały czas myśleć Bogiem, możesz chodzić tylko i wyłącznie, kiedy nie masz grzechu. Jedyną drogą do tego, żeby wejść w ten wymiar świętości, musisz pokutować ze swoich grzechów. Jakkolwiek dopuściłeś sobie, w tym momencie jest zasłona, PAMS. Nie będziesz nic innego słyszał jak jedno. Nawróć się, pokutuj. Żadnych innych słów nie usłyszysz. To będzie to, nawróć się, mówię do ciebie, nawróć się. I to jest to, będziesz musiał pokutować, będziesz musiał zarzucić życie, które prowadziłeś, które nie było poddane Bogu. Dopiero kiedy mówisz, Panie, tak, poddajesz się Jemu, mówisz, nie chcę tego, wybacz mi, naprawiam, co narozrabiałem. Od tego miejsca Bóg zaczyna do ciebie mówić dalej. Po co Bóg ma mówić do kogoś? Pomyślmy sami logicznie, który nie chce słuchać. Czy ty rozmawiasz z osobą, która nie chce cię słuchać? To jest bez sensu. To jest tak zrozumiałe i naturalne. Ludzie chcą czasami być jak szatan, mieć wszystko, nawet tron Boży, ale nie chodzić jego drogami. Dlatego my na początku chrześcijaństwa musimy zauważyć, my nie możemy być jak dzieci diabła, tak? Pokorni. Pokorni. Niech Bóg oczyści nas ze wszystkiego, poddać Mu się. Żadnego grzechu nie przyjmować. Nic. I być całkowicie poddanym, swoje życie poddać. Czyli jeżeli Biblia mówi, że nie mamy chodzić w troskach, jeżeli Biblia mówi, że nie mamy się martwić, jeżeli Biblia mówi, że nie mamy dążyć do tego, by nasze konto, że tak powiem, bankowe rosło dzisiaj, jeżeli Biblia mówi o tym, że nie mamy biegać za przyjemnościami tego świata, no to róbmy tak. To się nazywa zwyczajnie posłuszeństwo. Muszę uwierzyć w Bogu, że mówiąc te rzeczy, ma dobre zamiary względem mnie. Czyli jeżeli ja w to nie uwierzę, nie będę tego robił, zwyczajnie, po prostu. Czyli nieposłuszeństwo będzie miało swój owoc, że nie będę się zmieniał. Będę człowiekiem, który ciągle, wiecie, jest sfrustrowany, nie czuje Boga, zmęczony, bo wiecie, jak Biblia mówi, że na darmo biegasz, w psalmie jest napisane, za darmo biegasz cały dzień, troszczyć się o swoje życie. Tyle daje On tym, którzy kochają Boga we śnie. Tak jest napisane. No ale wiecie, niektórzy chrześcijanie cały dzień, od rana do wieczora, bo przecież Bóg nam błogosławi. I money, 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 money. Czyli mówiąc krótko, pieniążki, pieniążki. Czyli nie chcą bliskości, nie wierzą. Czas upływa, a oni cały czas się zajmują tysiącem spraw. Zmęczeni są i mówią, Panie, no ja jestem zmęczony, to jutro się pomodlę. I tak to jutro, wiecie, przekładane jest. I mija rok, mija dwa, mija trzy. I tak dalej. Dlatego pamiętajmy o tym. Miłować Boga. Całym sercem. Całą duszą. I całym umysłem. Pamiętajmy. Amen.